Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Poseł Jarosław Porwik, koło Wolni i Solidarni, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Marszałek Kornel Morawiecki mówi, że Wolni i Solidarni jeszcze czekają z samorządowym wyścigiem. Na co czekać?
No, jesteśmy w trakcie rozmów, które prowadzimy z poszczególnymi politykami. Chodzi o umiejscowienie nas na tej scenie politycznej, już takie poważne umiejscowienie.
Z poszczególnymi politykami czy z partią? Z partią rządzącą, Prawem i Sprawiedliwością?
Z poszczególnymi politykami, a co za tym idzie, z partiami politycznymi, tak? Z różnego rodzaju ugrupowaniami.
Bo z tego, co słyszałem, to chcecie do sejmików wystartować razem z PiS-em.
Znaczy, jest taka propozycja, rozmawia na ten temat nasz lider, czyli Kornel Morawiecki. Rozmowy już są, można powiedzieć, na finiszu i na pewno niedługo będziemy mogli spodziewać się finału tychże rozmów i wtedy zaczniemy bardzo mocne przygotowania do wyborów samorządowych, bo te wybory samorządowe będą bardzo ważne dla Polski, Polaków, dla samorządów terytorialnych.
Ale rozmowy toczą się w stolicy, czy taki lobbying od dołu, czyli pan w regionie też rozmawia z politykami PiS-u?
Rozpoczął te rozmowy Kornel Morawiecki i na pewno w najbliższym czasie te rozmowy będą przełożone na te niższe szczeble, na szczeble wojewódzkie, na szczeble poszczególnych miast.
A jak pan ocenia? Prawo i Sprawiedliwość wpuści was na listy?
Panie redaktorze, no to jest kwestia otwarta. To wszystko zależy od pewnych uwarunkowań. Polityka rządzi się swoimi prawami i należy czekać tylko do finału.
No, poparliście rząd i Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.
No, Mateusz Morawiecki, no to wie pan, profesjonalista w każdym calu, no głupio by było jego nie poprzeć. Tym bardziej widać jego działania, widać efekty tego, co robi. Przedstawił exposé, w którym wymienił bardzo wiele spraw, łącznie z tymi problemami ludzi młodych, łącznie z tą dalekosiężną polityką, jeżeli chodzi o państwo polskie. Także nic innego, tylko się trzeba było pod tym oczywiście podpisać, ale oczywiście po owocach ich poznamy.
A dużo będziecie mieli kandydatów na burmistrzów, prezydentów? No wójtów nie pytam, ale burmistrzów, prezydentów miast?
No, posiadamy już bank danych. Już mamy wielu poważnych kandydatów właśnie na prezydentów, na burmistrzów, ale także na radnych wojewódzkich, bo tutaj chcemy też się bardzo mocno skoncentrować po to, żeby do władzy, żeby w dalszym ciągu władzy w poszczególnych województwach nie piastowało ugrupowanie pod tytułem Platforma Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe.
A nazwiska w Lubuskiem? Czy jeszcze czekamy?
To jest temat otwarty, jeszcze czekamy. Ja teraz generalnie kompletuję listę osób wartościowych, które dobrze by było, żeby znalazły się w sejmiku wojewódzkim po to, żeby zadbać bardzo mocno o interesy chociażby Gorzowa Wielkopolskiego.
Co to znaczy wartościowych?
Wartościowych to znaczy takich, którzy nie są skalani takimi działaniami, które można oceniać negatywnie, które coś wniosą, które mają pojęcie na temat tego, w jaki sposób kręci się nasze województwo i widzą, dostrzegają te pewne dysproporcje, jeżeli chodzi o przekazywanie chociażby środków na poszczególne inwestycje w poszczególnych miastach naszego regionu.
A będziecie mieli kandydata na prezydenta Gorzowa, czy poprzecie kandydata PiS-u?
Też pracujemy nad tym. Oczywiście kwestia wymaga rozmów. Bardzo dobrze, że jeszcze mamy troszeczkę miesięcy do finału, bo tak naprawdę 10 miesięcy do wyborów.
Także jest jeszcze czas. Kampanię chyba trzeba wcześniej zacząć.
No tak, my myślimy wystartować już w marcu, chociaż już pewne działania będę ją podejmować podczas tych dwóch najbliższych dni. W piątek, czyli jutro, przyjeżdża do Lubuskiego mój przyjaciel, poseł Adaś Andruszkiewicz. Będziemy mieli spotkanie w Zielonej Górze otwarte. Będziemy
A w sobotę mieli w Gorzowie?
W sobotę w Gorzowie o godzinie 12 w Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Sikorskiego, na które bardzo serdecznie mieszkańców zapraszamy, przypomnę, w południe. I tam chcemy porozmawiać o Polsce, chcemy porozmawiać o województwie, chcemy porozmawiać o problemach ludzi młodych i o pomysłach na tą obecną rzeczywistość.
A pana byli koledzy z Kukiz 15 w Gorzowie rozmawiają z ludźmi dla miasta. Co pan na to?
Ja nie chcę tego oceniać. Ja, jeżeli ktoś ma, panie redaktorze, ciągotki idące w tym lewym, w tą lewą stronę, to jest jego Polska jest wolnym krajem, także może każdy sobie podejmować dowolne decyzje. Ja już nie jestem w tym ugrupowaniu. Natomiast no, moja droga z Pawłem Kukizem się troszeczkę rozminęła, coraz większe różnice powstawały pomiędzy nami, zarówno jeżeli chodzi o organizację klubu poselskiego Kukiz 15, jak i o kierunek, w którym powinniśmy podążać. No i wybrałem inną drogę i tą drogą teraz kroczę, podobnie jak Adam Andruszkiewicz, podobnie jak Kornel Morawiecki, czy Sylwek Chruszcz, Jerzy Zyska.
A propos, pytanie z naszego Facebooka. Co się wydarzyło, że pan tak diametralnie zmienił poglądy, opuszczając Kukiza i idąc głęboko w prawą stronę?
Nie zmieniłem poglądów, nie. Ja zawsze miałem, i o tym głośno mówiłem, również w Kukiz 15, że ja tak naprawdę jestem na prawo od PiS, to jest po pierwsze. W dalszym ciągu podpisuję się pod tym, co głosiłem w Kukiz 15, czyli jestem za nową konstytucją, jestem za systemem prezydenckim, jestem za głęboką reformą wymiaru sprawiedliwości, głębszą niż to zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, bo widzę wielość tych patologii w tym obszarze. Jestem za tym, żeby skoncentrować się na ludziach młodych. Także pod całą masą tych tematów, pod którymi się podpisywałem, podpisuję się. Także tu się nic nie zmieniło, moje poglądy się nie zmieniły. Natomiast pewna formuła, która zaczęła przeważać w Kukiz 15, no mi już nie odpowiadała.
Ale jaka to formuła?
Zmiana, że tak powiem, kierunku rozłożenia sympatii, tak? Ja nigdy się nie podpiszę pod
czyli
tym,
czyli dalej co, odpis, bliżej?
Co głosi... Bliżej?
Czego?
Ja nigdy się nie podpiszę pod tym, co głosi Platforma Obywatelska, pod tym, co głosi Nowoczesna. Ja nigdy nie będę szukał elektoratu po lewej stronie sceny politycznej, tylko po prawej stronie sceny politycznej. Jestem katolikiem, ja jestem konserwatystą i tego się będę trzymał. I to są moje zasady, a kwestia takiego czy innego ugrupowania, to jest rzeczą wtórną.
Panie pośle, trzeba wymienić szefostwo Polskiej Fundacji Narodowej w pana opinii?
Nie wiem. Ja w każdym razie doceniam, że w wielu obszarach powinny nastąpić zmiany.
Ale ja pytam o ten konflikt Polski z Izraelem i tą nowelizację ustawy o IPN i to, co zrobiła bądź czego nie zrobiła Polska Fundacja Narodowa. Nie wiem, czy pan wie, ale członkowie zarządu tej fundacji zarabiają od 16 do 18 tysięcy złotych miesięcznie.
Powiem tak, przede wszystkim. Władze Polskiej Fundacji Narodowej grzeszą zaniechaniem. Tam zostały przekazane dość znaczne środki po to, żeby promować Polskę, po to, żeby dbać o wizerunek Polski.
Ponoć premier Morawiecki ma dość tej fundacji.
No tak, rzeczywiście. No, nie wyraża się pochlebnie o władzach tej fundacji. To jest po pierwsze. No po drugie, no rzeczywiście, no musimy pracować nad wizerunkiem Polski. To, co się obecnie dzieje na scenie politycznej, czyli ten temat polsko-żydowsko-niemiecki, bo on ma różne konotacje w różnych miejscach.
Teraz nawet ukraiński,
no bo oczywiście banderyzm został jeszcze wprowadzony do tych elementów, których nie będziemy akceptować na terytorium Rzeczpospolitej, bo musimy jak gdyby nie tylko negować nazizm, nie tylko komunizm, ale i banderyzm. I to się stało w tej nowelizacji ustawy o IPN-ie. Tak samo, no nie możemy pozwalać sobie na zakłamywanie historii i to tutaj, szczególnie na naszym terytorium, wprowadziliśmy zmiany w ustawie i te zmiany są dobre. Dobrze, że przeszły już przez Sejm, dobrze, że zostały wczoraj zaakceptowane przez Senat, niestety zanegowane przez senatorów Platformy Obywatelskiej, to mnie bardzo dziwi. Natomiast ja mam nadzieję, że ta nowelizacja przejdzie bez zmian przez Sejm, że pan prezydent ją podpisze, bo to są bardzo dobre rozwiązania.
Wczoraj Senat w nocy i teraz trafi do prezydenta.
Tak jest.
To zatrzymajmy się przy tej nowelizacji na chwilę. Panie pośle, ta nowelizacja to słuszne narzędzie w pana opinii do walki z głupimi określeniami polskie obozy koncentracyjne, bo prawnicy wskazują, że można byłoby to rozwiązać w prawie cywilnym i nie byłoby żadnego problemu.
Nie, panie redaktorze, tu się nie zgodzę. Nie z głupimi jakimiś zdarzeniami, tylko tak naprawdę, proszę sobie przypomnieć, tak naprawdę od razu po II wojnie światowej albo od lat 60. Tak naprawdę i Niemcy bardzo mocno prowadzili politykę historyczną, gdzie pewne rzeczy próbowali i do dzisiaj próbują jak gdyby wybielać.
No tak, to, tylko wtedy działały odnośnie... dwa bloki w Europie. Zachodni, wolny i komunistyczny i ciężko było.
No dobra, to skoncentrujmy nawet się na ostatnich 20 latach, na ostatnich 30 latach. No nie po to powstają, panie redaktorze, liczne fundacje, które działają chociażby na terenie Rzeczpospolitej, takie jak fundacje Eberta Adenauera. One po coś są, pełnią w pełnej mierze funkcję jak gdyby wywiadowni gospodarczych, ale z drugiej strony jak gdyby kreują tą politykę, dbają o interes niemiecki. Tak samo wie pan państwo, Izrael też ładuje pieniądze olbrzymie jak gdyby w różnego rodzaju instytucje, które mają jak gdyby dbać o interes żydowski. Tak samo Polska nie powinna jak gdyby tutaj w tym obszarze grzeszyć zaniechaniem. Po to między innymi była wywołana Polska Fundacja Narodowa. I ta polityka historyczna musi po prostu być przez nas prowadzona w sposób bardziej zdecydowany, niż to miało miejsce do tej pory.
A pan wie, że Izrael teraz chce karać za umniejszanie roli nazistowskich kolaborantów w zabijaniu Żydów w trakcie II wojny światowej? I ta ustawa w Knesecie ma poparcie 61 posłów, czyli większości, bo tam jest 120 posłów.
Panie redaktorze, ja bym się nie koncentrował też w dużej mierze na tym, co ma miejsce na terenie Izraela, natomiast wiem jedno, my powinniśmy dbać o swój interes narodowy, tutaj się koncentrować i jeżeli pewne sankcje do lat 5 więzienia są przewidziane w ustawodawstwie izraelskim, okay, to nie widzę przeciwwskazań, dlaczego do lat 3 nie miałyby być przewidziane sankcje tutaj na terenie polskim za zakłamywanie historii, za tak naprawdę psucie wizerunku Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
A pana zdaniem przydałaby się manifestacja pod ambasadą Izraela, tak jak chcieli narodowcy?
Nie, absolutnie nie. To był bardzo zły pomysł, nietrafiony. Dobrze, że położono temu tamę i decyzją wojewody i samego Roberta Winnickiego, bo wystarczyłaby jedna prowokacja, a mamy tutaj w Polsce naprawdę całą masę agentów wpływu, mamy całą masę tych osób, które mogą zostać prowokatorami. Wystarczy, że jedna z tych osób w ciągu paru sekund wyciągnęłaby flagę izraelską, podpaliła tą flagę i te obrazki poszłyby na cały świat, że oczywiście Polska jest krajem składającym się z samych antysemitów. Tak nie jest, panie redaktorze. Doskonale wiemy, przypomnijmy sobie chociażby historię, tak? Przed wojną w Polsce żyło 3 miliony Żydów, w Niemczech 500 000. Dlaczego? Dlatego, że Polacy były tak naprawdę najbardziej tolerancyjnym narodem przed II wojną światową.
Historia nie jest czarno-biała i dzisiaj jej nie opowiemy, bo to naprawdę różne kwestie można poruszać, bardzo ciekawe.
W każdym razie, panie redaktorze, polskie prawodawstwo, polskie prawo nie może być tworzone w Berlinie czy w Izraelu, tylko na terytorium Rzeczpospolitej. I tego się musimy trzymać. Ale musimy być suwerennym państwem, tak?
Bez dwóch zdań. Natomiast zgodzi się pan, że to są tak delikatne materia, kwestie, tak, że nawet teraz Ukraińcy, tamtejszy IPN protestuje, tamtejsi historycy także. I twierdzą, że może to być koniec dialogu polsko-ukraińskiego, który tlił się, jeśli chodzi o te trudne relacje.
Kto na tym straci? Bardziej stracą na tym Ukraińcy, tak? My na pewno nie możemy akceptować na terytorium Rzeczpospolitej.
Ale jak stracą Ukraińcy, że?
Rozwoju kultu Bandery. Mhm. Absolutnie.
Nie ma takiej opcji. Tylko tak? Jak stracą Ukraińcy?
Niech oni sobie robią ewentualnie na terenie Ukrainy. No Polska bardzo mocno wspiera Ukrainę w ich różnego rodzaju dążeniach. Polska bardzo mocno finansowo pomaga Ukrainie i w mojej ocenie to powinna być polityka wzajemności.
Ale Piłsudski mówi, wolna Ukraina, wolna Polska.
Natomiast my Ukraińcom dajemy bardzo wiele, natomiast w zamian niewiele mamy. Także te proporcje muszą się zmienić. Muszą ulec zmianie oczywiście na korzyść Polski.
Prezydent podpisał ustawę dotyczącą tego, żeby wolne niedziele były wolne od pracy.
I
wolne
bardzo
niedziele,
dobrze.
Niedziele wolne od pracy.
I bardzo dobrze.
I bardzo dobrze, a nie widzi pan zagrożeń? Bo ta ustawa, jak wskazują niektórzy eksperci, jest dziurawa jak ser szwajcarski.
Panie redaktorze, takie rozwiązanie po raz pierwszy wprowadzamy, tak można to powiedzieć, bo wprowadzamy je w pewnym obszarze, głównie chodzi tutaj o handel. Natomiast jeżeli będą jakieś niedoróbki, jakieś kwestie będą wykoślawione, no to w międzyczasie znowelizujemy tą ustawę. Nie ma najmniejszego problemu. Natomiast wiemy jedno, ta ustawa dotyczy co najmniej 1 200 000 Polaków. Chodzi o ludzi zatrudnionych w handlu i o ich rodziny. Te osoby w końcu będą mogły spędzić niedzielę razem w gronie rodzinnym, czego nie miały przez długi czas tak możliwości.
Handlowiec nie będzie handlowcem, tylko doradcą klienta, który w niedzielę będzie pomagał klientowi wybrać towar. Towar będzie można kupić przez internet, a doradca będzie mógł wydać towar.
Panie redaktorze, tak jak Polska uszczelniła VAT, dzięki czemu zyskała grube miliardy złotych, tak samo uszczelnimy zapisy tej ustawy, jeżeli pracodawcy, jeżeli czyli cwaniacy, będą właśnie podejmować tego rodzaju praktyki, o których pan mówi.
Pracownicy będą mieli wolną niedzielę, ale wolnej niedzieli nie będzie miała inspekcja handlowa, która będzie musiała pilnować, czy wolne niedziele są wolnymi niedzielami.
Panie redaktorze, tak samo jak służby mundurowe nie będą mogły mieć wolnych niedziel, ponieważ oni wykonują bardzo ważne zadanie, które powinno być realizowane w każdym dniu tygodnia. Także my mam nadzieję, że w ogóle poszerzymy jak gdyby ten krąg w najbliższym czasie tych osób, które będą miały uprawnienia do tego, żeby nie pracować w niedzielę.
Minęły 3 lata od śmierci księdza prałata Witolda Andrzejewskiego. Planujecie wspólnie z Solidarnością upamiętnić tę ważną dla Gorzowa postać pomnikiem.
Kim był kapelan Solidarności, nie trzeba mieszkańcom Gorzowa przypominać. Wielki człowiek, charyzmatyczny, wychowawca wielu pokoleń, młodych patriotów, katolików. No postać szczególna, która zasługuje na najwyższy szacunek i oczywiście my jak coś mówimy, to robimy, tak? Wybudujemy pomnik. Odsłonięcie na pewno nastąpi 31 sierpnia. Ten pomnik będzie usytuowany parę metrów od Białego Krzyża przy Gorzowskiej Katedrze. Będzie to postać 1:1, zrobiona w brązie. Prace już są bardzo daleko zaawansowane. Oczywiście mamy już tutaj aprobatę i księdza biskupa ordynariusza Tadeusza Lityńskiego, mamy aprobatę prezydenta Jacka Wójcickiego, proboszcza
projekt
katedry.
Projekt pomnika wyciekł do internetu.
Niestety wyciekł, gdyż chcieliśmy dopiero jutro podczas konferencji prasowej, gdzie będziemy mówili o szczegółach, o idei, o obecnym stanie prac nad tym projektem, nad tym przedsięwzięciem porozmawiać. Wyciek do mediów.
Pozdrawiamy Krzysztofa Gonerskiego.
Nic się takiego wielkiego nie stało, aczkolwiek szykowaliśmy się na to, że mieszkańcom Gorzowa przedstawimy tą chyba radosną informację, bo to jest też budowanie na tożsamości naszego miasta. Kolejny taki element realizowany przez środowisko związane z Gorzowską Solidarnością. Przypomnę, po Białym Krzyżu przy katedrze, po pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, po obrazie księdza Jerzego w Gorzowskiej Katedrze, po tablicy upamiętniającej pacyfikację strajku w gorzowskim Ursusie. Kolejny taki element i chyba ważny element. Ja myślę, że to będzie wielka uroczystość 31 sierpnia, na którą na pewno zjedzie się całe mnóstwo przyjaciół, znajomych księdza kapelana Witolda Andrzejewskiego, pełno znajomych z całej Polski.
Dziękuję za rozmowę. Poseł Jarosław Porwich, koło Wolni i Solidarni, był Państwa i moim gościem.